Dzień dobry. Dzisiaj w podcaście Glosa w odcinku 62 powiem o książce, na którą długo czekałem. Dolina Nicości Bronisława Wildsteina. Dzisiaj rozmowa z autorem. Dolina Nicości to książka, którą trzeba przeczytać w całości, żeby zrozumieć jej misterną fabułę i wydarzenia, które się w niej pojawiają, bo to książka, która opisuje wydarzenia, które miały miejsce w Polsce przez 20 kilka ostatnich lat. Od razu dwie uwagi. Te wydarzenia nie miały miejsca w Polsce. To są fikcyjne wydarzenia, ale procesy, ludzie, mechanizmy są łatwo rozpoznawalne, łatwo przykładalne do tej prawdziwej rzeczywistości, a nie rzeczywistości fikcyjnej z książki. To jedna uwaga. Druga uwaga, książka mówi o 20 kilku latach, natomiast akcja jej rozgrywa się w przeciągu roku, mniej więcej w roku 2004. O jakich mechanizmach mówi ta książka, o jakich ludziach mówi ta książka, o tym wszystkim już za chwilę w podcaście Glosa. Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. Witam autora książki Dolina Nicości Bronisława Wildsteina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta książka jest dla mnie jedną z tych książek, na którą się czeka, ale na wiele książek się czeka, na niektóre się może nie czeka, ale tutaj powiem, dlaczego się ja specjalnie na taką książkę czekałem, bo od dosyć długiego czasu poszukiwałem książki, która by próbowała jakoś opisać sytuację Polski w ostatnich latach. Mam wrażenie, że ta książka opisuje okres mniej więcej mojego życia, bo sięga korzeniami te wydarzenia do lat 80., jeszcze nawet trochę wcześniejszych, więc okres, kiedy ja pojawiłem się na świecie. I poprzez te wydarzenia, które dzieją się tutaj w roku 2004, pokazują właśnie całe te ostatnie kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat Polski. No co niespecjalnie się zdarza w literaturze współczesnej. Czy pana zdaniem łatwo jest pisać właśnie o takich wydarzeniach, o tak przekrojowo, o historii Polski, która w tych ostatnich no właśnie 20 latach była jednak bardzo skomplikowana?
Ja myślę, że to jest taki obszar świata nieprzedstawionego. Kiedyś w latach, na przełomie lat 60. 70. pojawił się taki esej, książka esej, Świat nieprzedstawiony, napisana przez Adama Zagajskiego i Juliana Kornhausera, ale wtedy było wiadomo, dlaczego ten świat nieprzedstawiony. Oczywiście nie było to wprost napisane, nie było przedstawione, bo była cenzura, w związku z tym trzeba było wokół niego krążyć. Problem, że cenzury nie ma od 90 roku, a świat nadal jest nieprzedstawiony. Czy dlatego, że to trudno? Może dlatego też, że to trudno, dlatego, że trzeba mieć większy dystans. To zawsze jest tak, literatura jednak tak bezpośrednio nie potrafi reagować. To publicystyka reaguje, komentarze reagują. Natomiast dla mnie jest aż zdumiewające, że tak długo właściwie nie mamy prawie, że albo bardzo niewiele mamy jakichś interesujących tekstów literackich, artystycznych o naszej rzeczywistości, która jest, powtarzam, bo to jest ważne, jest fascynująca.
No właśnie, to pan często powtarza tę fascynację rzeczywistością, podczas gdy mam wrażenie, że my jako Polacy, jeżeli można mówić tak o zbiorowości, raczej uważamy, że nasza rzeczywistość nie jest ciekawa, że raczej chcielibyśmy o niej zapomnieć, nie mówić. Wstydzimy się tego, co się w Polsce dzieje przed samym sobą i też często przed zagranicą. To czy rzeczywiście jest jednak tak fascynujące? Jest pan jednym z niewielu, którzy tak twierdzą.
Fascynujące nie znaczy, że jest we wszystkim pozytywna. To jest jedna sprawa. Są rzeczy, które można w jakimś sensie ujmować, nazwać i określić jako wstydliwe, a jednocześnie możemy uznać za fascynujące. Jedna sprawa, że ja się tej wstydliwości mam taki dystans do tego, bo jesteśmy poddani takiej specyficznej pedagogice od od początku lat 90., która każe wstydzić się za naszą historię, za naszą rzeczywistość, za naszą tradycję i prawda, i mówić, że najlepsze będziemy, jeżeli zapomniemy o niej, przekroczymy ją i z mityczną Europą się zlejemy. No to, to ja mam do tego powiedzieć, dystans to jest mało powiedzieć rezerwowym, że to jest fatalna w ogóle pedagogika, która wyzwala kompleks niższości, ale to jest temat na osobną rozmowę. Natomiast ja uważam, że ta polska rzeczywistość jest fascynująca choćby dlatego, że jest właśnie nieprzedstawiona, ale po drugie dlatego, że to historia w Polsce uległa przyspieszeniu takiemu niezwykłemu. I to jest coś, coś niesamowitego się stało. Zdarzyła się rewolucja, zasadnicze zmiany. I to wszystko nie zostało pokazane. I jeszcze, Polska jest taką, wydaje mi się, soczewką, w której pewne problemy cywilizacyjne naszej rzeczywistości szerszej, światowej, zachodu, można oglądać poprzez specyficzne polskie wcielenia i polskie, polskie specyficzne dla naszej sytuacji warunki, ale jednak to są bardzo uniwersalne sprawy i tego też się nie robi.
To właśnie może o tych uniwersalnych sprawach przez polski pryzmat porozmawiamy za chwilę. Przed chwilą wspomniał pan o Polsce jako soczewce, w której objawiają się różne cywilizacyjne wydarzenia czy procesy. O jakich wydarzeniach, o jakich sytuacjach pan myśli?
Ja generalnie mówię o takim konflikcie cywilizacyjnym, takiej wojnie domowej w cywilizacji zachodniej, która ma miejsce, która opisywana była przez różnych teoretyków. Gertruda Himmelfarb opisała to w takiej książce, już przytłoczonej niedawno na polski, Jeden naród, dwie kultury. Ona mówiła o Ameryce, ale ten problem tego konfliktu cywilizacyjnego, to jest problem Europy również. Niedawno obchodziliśmy rocznicę 68 roku, obchodzimy ciągle. Ten problem buntu przeciwko korzeniom, buntu przeciwko własnej cywilizacji, to jest właśnie problem tego 68 roku, umownie rzecz biorąc. A więc również coś takiego obserwujemy w Polsce na bardzo specyficznych warunkach. Ja myślę, że znaczy, tak teoretyzuję, to trochę się boję, że odstraszę wszystkich potencjalnych czytelników od książki, więc chciałem zaznaczyć, że książka nie mówi o problemach teoretycznych, tylko pokazuje żywe historie ludzi, ale właśnie literatura sięga głębiej, próbuje zobaczyć pewne zjawiska poprzez dzieje konkretnych ludzi. Zobacz, jak się przekłada to. Na przykład ja dość mocno tam podejmuję problem zdrady, to znaczy jeśli unieważniamy zdradę, to unieważniamy ład moralny, paradoksalnie, odwrotnie. Więc taki w momencie, kiedy unieważniamy takie fundamentalne zasady naszej kultury, moralności, no to konsekwencje są po prostu niebywałe. Nie zdajemy sobie sprawy wielokrotnie, jak daleko te konsekwencje prowadzą dla nas, dla naszego życia.
Wspomniana Gertrude Himmelfarb, która mówi o dwóch kulturach, bardzo jasno rozdziela właśnie, że jest ta kultura, można powiedzieć, liberalna elit i kultura drugiej Ameryki, tej Ameryki konserwatywnej. Czy to przekładając na polską sytuację oznaczałoby, że jest kultura czy świat tworzony przez elity medialne, biznesowe i polityczne przeciwko kulturze zwykłych ludzi?
Akurat Himmelfarb by się trochę dystansowała, twierdzi, że we wszystkich środowiskach ten podział istnieje, że to nie jest podział pomiędzy różnymi środowiskami, tylko przecinający środowiska, ale na przykład już Christopher Lash w swojej książce Bunt Elit pokazuje właśnie, że to jednak jest bardziej związane z elitami. Ja bym był skłonny się zgodzić, że to jest raczej zjawisko dotyczące elit. Jeżeli patrzymy na postawy elit, stołecznych elit rozmaitych, to będą zachodniego, przepraszam, wschodniego wybrzeża elity oczywiście, a w zachodniego również, w Polsce oczywiście głównie stołeczne, ale nie tylko, bardzo specyficzne elity, które inaczej myślą rzeczywistości niż ogół, to zresztą bardzo ciekawe, jest to następuje przesunięcie. Jeżeli patrzymy na postawy tych elit, to one są odmienne niż średnie postawy społeczne. I to we wszystkich krajach. Wszystkie badania pokazują, że dziennikarze są bardziej przesunięci na lewicowo-liberalną stronę. A z tym się wiążą rozliczne konsekwencje. Ja mówię jeszcze raz, ja tutaj się mówię, coraz większym niepokojem, bo mam wrażenie, że coraz bardziej odstraszam, bo cały czas mówię tak, jakbym pisał esej. Ja esej na ten temat pisałem, a literatura jest literatura i tam nie o tym piszę. W tym piszę o konkretnych ludziach. i konkretnych sytuacjach. Ale oczywiście takie sprawy się najlepiej dostrzega poprzez takie właśnie konkretne egzystencje, ponieważ teoretyzowanie to jest jedna rzecz, niezwykle potrzebna, racjonalne ujęcie, abstrahowanie. Ale to, co jest najważniejsze, to odkrywamy wewnątrz naszej egzystencji.
To za chwilę w takim razie przejdziemy do tych konkretnych ludzi, do bohaterów powieści Dolina Nicości. Wspomniał pan o tym, że troszkę z niepokojem patrzy pan na przebieg naszej rozmowy, bo przechodzimy na taki poziom teoretyczny. Wróćmy więc do bohaterów, do ludzi, którzy występują w tej książce. To są postaci, które są fikcyjne, natomiast oczywiście można próbować dopasowywać ludzi z naszego życia publicznego do poszczególnych bohaterów. Nie o to mi chodzi. Chciałbym tutaj się przyjrzeć właśnie pewnemu fenomenowi, że większość tych ludzi mimowolnie albo pod przymusem wchodzi w jakieś układy. No, oczywiście słowo układ zostało dosyć mocno skompromitowane, natomiast no, pan pokazuje właśnie może inaczej mechanizmy, które działają na styku biznesu, polityki i mediów.
Ja bym powiedział, przepraszam, że przerywam. Mm-hmm. Dla mnie słowo układ nie zostało skompromitowane. To się usiłuje je kompromitować. To jest słowo, które funkcjonuje w polskim języku. Ma swoją słownikową definicję, więc coś, do czegoś się odwołuje. I ja rozumiem, że ci, którzy w Polsce w tej chwili są, głównie ciągną korzyści z tego, że należą do układu, usiłują skompromitować to słowo, ale to nie znaczy, że mamy dać się zwariować i uwierzyć w te banialuki, którym się opowiada, że ludzie nie posiadają interesów, nie łączą się zgodnie z grupami interesów w układy, które, prawda, zapewniają im jakieś profity, jakieś korzyści. A tutaj, pokazuje żywych ludzi, którzy działają w bardzo konkretnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość ma różne odsłony i ma ten wymiar najwyższy. I to jest taki wymiar ludzi, którzy sterują w jakimś sensie tą rzeczywistością. To są zarówno politycy, jak ludzie mediów, jak ludzie biznesu. I to jest normalne. Tacy ludzie są na górze, na szczycie hierarchii we wszystkich państwach. Tylko że w Polsce mam wrażenie, nam obecnej, a zwłaszcza tej troszkę wcześniejszej, ale ciągle jeszcze, jest to bardzo nieprzejrzysty, bardzo nieprzejrzysta sytuacja, bardzo nieprzejrzysty układ. I bardzo mocny, to znaczy taki stosunkowo szczelny, oligarchiczny jednak w dużej mierze. Znaczy to się właśnie kończy, nie kończy, ale właśnie ja pokazuję tą ciemną stronę, ten świat, który jest jednak sterowany przez tych możnych, wielkich. I nie jest to żadna właśnie teoria spiskowa. Bo ja właśnie pokazuję, to nie jest tak, że ci ludzie się zbierają i będziemy rządzili światem. Nie, ci ludzie mówią o odpowiedzialności, oni myślą podobnie, oni załatwiają swoje interesy, tylko te interesy, te ich wspólne myślenie, te ich wspólne przedsięwzięcia składają się na pewną sieć, nawet nieświadomie dla nich. To jest sieć, która oplata naszą rzeczywistość. I konkretnych ludzi oplata i doprowadza do tego, że właśnie niektórzy ludzie wygrywają, niektórzy przegrywają. Akurat moi bohaterowie niespecjalnie wygrywają.
Czy ta sieć istnieje ciągle, jeżeli już odrywiemy się na chwilę od fikcyjnej rzeczywistości, a jednak tak realnej z książki, czy właśnie ona już zanika, czy może się zmienia?
Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z próbą recydywy. Mm-hmm. Recydywy, z takim wstrząsem, bo moja książka dzieje się, jakby nie była afery Rywina. Rywina spowodowała taki zasadniczy wstrząs. Ludzie zobaczyli podszewkę rzeczywistości, mechanizmy, a w tej chwili mam wrażenie, że następuje taka próba unieważnienia, metaforycznie rzecz biorąc, afery Rywina. Mm-hmm. Jakby się nic nie stało i wracamy do takiej dziecięcości, infantylizmu. Tutaj mamy mądrych ludzi, którzy za nas będą coś robili. Ja opowiem anegdotę, która mi się podoba, też zatelefonował do mnie mój kolega dziennikarz. W momencie, kiedy się ukazał list autorytetu w sprawie Lecha Wałęsy. On się jeszcze nie ukazał w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, tylko ukazał się na portalu Gazety Wyborczej i on powiedział mi, że na początku myślał, że to fragment mojej powieści jest drukowany tam. Ponieważ właśnie takie przedsięwzięcia również pojawiają się w mojej powieści, tak. Że przewidziałem też, że oni mówią, piszą językiem. Ale proszę zwrócić uwagę, co tak naprawdę jest w tym apelu autorytetów protestujących przeciwko książce, której nie ma. które mówią o kampanii nienawiści, jednocześnie używając insynuacji pod adresem autorów książki, której nie czytali. Prawda? To jest taka postawa paternalistyczna, która mówi, kochani, prawda wam zaszkodzi, zostawcie to, to jest wielka postać, w żadnym wypadku nie wolno odsłaniać, prawda, ewentualnie jakiejś ciemnej strony, jakichś rysów na jej pomniku, w żadnym wypadku, prawda?
I tutaj działają grupy interesu, czy ludzie, którzy właśnie są z przeróżnych obszarów życia publicznego. Często wydawałoby się z takich obszarów, które powinny właśnie dbać o prawdę, choćby Kościół. No, biskup Korytko, który się tutaj pojawiał u pana w książce, okazuje się, że w pewnym momencie tak samo myśli jego przeciwnik w episkopacie, który również jest niechętny ujawnianiu prawdy, to akurat w kontekście spraw lustracyjnych. Czy to by znaczyło, że takie myślenie jest wspólne pewnemu typu ludzi, a nie pewnym instytucjom?
My mamy za sobą nierozliczoną przeszłość niedawno. A to nie jest tak, że się da przeszłości nie rozliczyć, prawda? Ona wraca, czasami po paru dziesięciu latach, we Francji wróciła po 50 latach. To jest, mamy ją nierozliczoną. I to różne instytucje na różny sposób mają nierozliczoną tą przeszłość. Kościół ma też tą przeszłość agenturalną, nierozliczoną. I to jest coś, co jest bardzo bolesne. I tutaj masę hierarchów zachowuje się tak jak przedstawiciele korporacji, a nie jak przedstawiciele no jednak bardzo szczególnej instytucji, która przede wszystkim powinna się kierować ewangelicznym przesłaniem, to co robi na przykład ksiądz Zaleski. Ale to się jakby na różnym poziomie składa i nagle okazuje się, że te interesy się przeplatają, ale ja chcę pokazać coś głębszego, bo to nie chodzi tylko o to, że dał agenturę, to chodzi o unieważnienie, próbę unieważnienia przeszłości, unieważnienia na przykład zdrady, czyli dość fundamentalnej rzeczy. Jeśli, i teraz mówię, ja już to wspominałem, jeśli unieważniamy zdrady, to nie jesteśmy w stanie zbudować żadnego porządku moralnego, bo jeżeli, jeśli nic nie jest zdradą, no to w takim razie przepraszam, no to jaki jest porządek moralny? To niby, czym się różnią jedne zachowania od drugich zachowań? Dobre od złych. Ja tutaj odwołuję się, również ci moi bohaterowie, do takiej pseudoewangelii, takiego pokryfu Judasza, prawda? I pytanie tej kwestii Judasza, właśnie kim był Judasz, prawda? I czy możemy potępiać? Generalnie jest taka wygodna tendencja, nie potępiajmy. Nie potępiajmy, jakie to piękne, prawda? Wybaczajmy sobie. Poza tymi, którzy chcą dojść prawdy, no takich należy potępić, bo oni się nie mieszczą w tych kategoriach. I to niepotępianie jest wbrew pozorom parodią chrześcijańskiego miłosierdzia.
Rozmawiamy o książce Dolina Nicości. Pan wspomniał przed chwilą o kwestii zdrady i o Ewangelii Judasza, tak zwanej Ewangelii Judasza. To był apokryf, który faktycznie został wyciągnięty. I to mnie uderzyło, pańska analiza, czy może osadzenie tego wydarzenia, które faktycznie w Polsce miało miejsce, dla mnie rzuciło trochę inne właśnie światło na generalne, wpisało się w jakąś taką tendencję takiego fałszywego przebaczania, że właśnie tutaj pokazujemy, że zdrada tak naprawdę wcale nie musi być zdradą i to już miało miejsce 2000 lat temu, gdzie Judasz został tak naprawdę wybrany przez Jezusa do tego, żeby dokonał boski plan zbawienia. To już są, można powiedzieć, takie, no, używając języka religijnego, szatańskie sztuczki używane do tego, żeby swoje racje w bardzo subtelny sposób przekazywać. Czy sądzi pan, że właśnie takich różnych kodów kulturowych i różne takie teksty używane są świadomie przez ludzi po to, żeby swoje partykularne interesy realizować w życiu publicznym?
Ja bym nie przeceniał świadomości ludzkiej. Ludzie mają niezwykłą zdolność racjonalizacji, to znaczy i nadawania wartości i sensu swoim wyborom, które są powodowane interesem. Prawie nie ma ludzi cynicznych. Ludzie sobie bardzo prędko uzmysławiają, że ich działanie właściwie mogłoby się wydawać takie nie całkiem zgodne z normami moralnymi. Tak naprawdę służy czemuś pozytywnemu, tak naprawdę nikomu nie szkodzą, tak naprawdę wszyscy się tak zachowują i tak dalej, i tak dalej. Mamy wszyscy takie skłonność i zdolność do usprawiedliwiania i można odnieść wrażenie, że inteligencja głównie nam służy do tego. Więc jeśli ja widzę tą demoniczność, a widzę w naszej rzeczywistości, to nie dlatego, że ktoś jest świadomy do końca tego. Nie. ona jest niejako wpisana. To jest odwrócenie na nicę świata. Można powiedzieć, ja mam czasami wrażenie, że my żyjemy w królestwie Tartifa, czyli tego świętoszka molierowskiego. Mhm. Świętoszek molierowski to jest, wydawałoby, postać zabawna, taka groteskowa, ale jeżeli się przyjrzymy bliżej, to jest niesłychanie demoniczna postać, bo ona odwraca na nicę to, o co chodzi. Wiara jest tam zaprzeczeniem wiary. Wszystko, co niesie ze sobą, jest zaprzeczeniem, prawda? I my żyjemy w takim królestwie Tartifa, mam wrażenie, że ludzie, którzy eliminują swoich wrogów, krzyczą o tym, żeby walczyć z nienawiścią. Ludzie, którzy wołają o to, że my jesteśmy otwarci, domagamy się tolerancji, eliminują jakichkolwiek ludzi, którzy mają inne zdanie, odsądzają ich czci i wiary i tak dalej. Że jakieś królestwo odwróconych wartości, że się przyjrzeć bliżej. I to nie tylko w Polsce. Na przykład niedawno Rocco Buttiglione nie został komisarzem z powodu tego, że był katolikiem, nie z powodu niczego innego, dlatego, że on powiedział, że jego poglądy na homoseksualizm są zgodne z poglądami Kościoła, ale nie będzie to miało żadnych konsekwencji w jego działaniach publicznych. Tak. Za to samo nie otrzymał stanowiska, które powinien był otrzymać. A więc za swoje poglądy. A więc okazuje się, w królestwie tolerancji dla katolików już nie ma miejsca, prawda?
To jest sytuacja, można powiedzieć, z kategorii trochę lżejszych, to znaczy tutaj nie dostał czegoś, natomiast pan pokazuje też sytuacje, w których tak naprawdę pojawia się strach, że można zostać jeszcze zgniecionym i zupełnie doprowadzonym do sytuacji, w której właściwie nie ma się ani znajomych, ani pracy. Mówię tutaj o dziennikarzu Wilczyckim, który opublikował w swojej gazecie tekst przeciwko autorytetowi. To jest jakby motyw przewodni tej książki. I czytając właśnie książkę, w pewnym sensie pojawił się we mnie strach, że pan pokazuje, w jak bardzo łatwy sposób właściwie każdego człowieka można złamać. Również w obecnej sytuacji, kiedy nie ma służby bezpieczeństwa i teoretycznie każdy powinien móc robić to, co chce i czuć się bezpiecznym.
Może nie złamać, bo to jest, czy człowiek się da złamać, to zależy od jego wewnętrznej integralności, od charakteru, ale można zaszczuć w dalekim stopniu. W Polsce tak, ja byłem świadkiem tego, ja opisywałem takie różne rzeczy, gdzie się odwracało na nicę historia Kerna, takiego wicemarszałka, który przedstawiono jako koszmarną postać, a który de facto bronił swojej córki. Okazało się, że była to prowokacja przeciwko niemu, która go wyeliminowała z życia publicznego. Coś niesamowitego. Mhm. Takich przypadków, na przykład iluś dziennikarzy, świetnych dziennikarzy, którzy nie są już dziennikarzami, dlatego, że odbijali się jak piłka od ściany, byli przeganiani z wszystkich redakcji. To ja znam osobiście sporo takich przypadków. Sporo. No, wystarczy, że znam ich kilka takich, jeżeli chodzi o naprawdę wartościowych ludzi. A więc to jest możliwe i to się dzieje. To się dzieje i to trzeba na to zwracać uwagę. No, można powiedzieć, nie każdy musi być dziennikarzem, a dziennikarstwo to ryzykowny zawód, ale to trochę pokazuje pewną mentalność, to znaczy szerzej pewną sytuację, to znaczy, że trudno być nonkonformistą w tej sytuacji, która woła o nonkonformizmie, która podnosi sztandar buntu, który tak naprawdę jest figurą konformizmu współczesnego.
Czy w takim razie jest miejsce w tym świecie, który przedstawia pan w książce, dla ludzi, którzy jednak mimo wszystko chcą żyć i być w stanie funkcjonować jakoś normalnie w rzeczywistości, nie wyzbywając się swoich ideałów? Wygląda na to, że właściwie tylko jeden człowiek z wszystkich bohaterów bardzo licznych w tej książki się znalazł. Czy to rzeczywiście jest aż tak tragicznie?
No ja myślę, że znowu tak dobrze nie jest, ale to oczywiście można powiedzieć, że książka pokazuje tę ciemniejszą stronę rzeczywistości. Pokazuje, że logicznie rzecz biorąc, ten układ powinien się domknąć i nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy go kontestują. No, rzeczywistość na szczęście nigdy nie jest taka szczelna, nigdy nie jest taka domknięta. Zresztą ja tu zostawiam taką nadzieję, ale to jak gdyby, ja pokazuję tą właśnie ciemną, ten ponury aspekt rzeczywistości, tą pewną możliwość niebezpieczną, która jest przed nami. Natomiast czy pozostała możliwość? No, dla mnie pytanie, co jest dla ludzi najważniejsze, prawda? Co oni wybierają, prawda? Różne rzeczy mogą wybierać, więc ci ludzie, którzy wybierają pewną integralność, w sytuacji zagrożenia nie jest tak dużo, zwłaszcza w sytuacji takich mocnych przeciążeń, bo to jest jeszcze tak, że może łatwiej być trochę poza tymi przeciążeniami, łatwiej trzymać pewien, pion moralny i trzymać się pewnych zasad. Jeżeli się żyje w świecie takich bardzo mocnych przeciążeń, takiej permanentnej walki w polityce, czy w szeroko rozumianej polityce, tam będzie wchodziło dziennikarstwo, również inne takie rzeczy, no to to jest trudna sprawa, bo ciągle jesteśmy skazani na pewne kompromisy. Pytanie, jak daleko możemy iść w tym kompromisie, gdzie powinniśmy się zatrzymać.
Jeżeli mógłbym tak bardziej osobiste pytanie zadać, czy właśnie napisanie tej książki wynikało też z pańskich doświadczeń, właśnie z takiego spychania pana w różnych etapach pana pracy zawodowej poza nawias właśnie i poza ten mainstream?
Ja byłem zawsze poza mainstreamem. Zawsze może nie, ale powiedzmy po pierwszym roku wolnej Polski, już po drugim, już właściwie byłem poza mainstreamem i później zawsze byłem jakby poza mainstreamem, chociaż trudno powiedzieć, no teraz jakoś tam funkcjonuje przecież. Natomiast no, do pewnego stopnia tak, chociaż oczywiście ja nie jestem żadnym z moich bohaterów do końca, albo nawet w części. Jeżeli jestem na tej zasadzie, jak to powiedział Flaubert, że Madame Bovary to ja, no, wymyślił ją, ja wymyślam tych swoich bohaterów i wyinterpretowuję rzeczywistości. Natomiast o doświadczeń mam trochę, ja byłem tyle razy, ile byłem wyrzucany z pracy, ten to już mnie aż naliczyć trudno.
To chyba tylko z jednej pracy na razie pan odszedł samodzielnie, prawda? Z wprostu do
TVP. Tak. Znaczy można powiedzieć, że odszedłem również samodzielnie z życia Warszawy, no ale jakbym nie odszedł wtedy z grupą przyjaciół, to i tak mnie by akurat wyrzucono, no ale to odszedłem budować życie, z którego nowy dziennik Życie, gdzie byłem zastępcą naczelnego, z którego zresztą po roku też zostałem wyrzucony. No więc... Więc pewne doświadczenia w tym mierze mam. Mam doświadczenia kilku lat, gdzie nie mogłem znaleźć pracy, mimo tego, że choćby, że znam kilka języków i no, mam wrażenie, że mam pewną orientację w świecie, więc ja szukałem pracy jako zwykły dziennikarz, na przykład zagraniczny, żeby mieć pieniądze, się odbijałem od ściany, absolutnie nie było to możliwe. I śmiem twierdzić, nie z powodu braku kompetencji mojej, tylko właśnie z tego powodu, że byłem niewygodną osobą, więc też w jakimś sensie no, znam, mam te doświadczenia oczywiście i mam doświadczenia zachowań różnych ludzi, które tu opisałem. Widziałem, jak ideowi ludzie zmieniają się, jak pod wpływem nacisku, jak się bardzo ładnie racjonalizują swoje takie zdrady, już nie w tym głębokim sensie, ale takim bliższym, znaczy zdrady swoich ideałów, zakłamywanie się.
Ciągnąc ten wątek osobisty, to nie jest pana pierwsza książka, natomiast mam wrażenie, że w obiegu takim literackim pan nie funkcjonuje. Jednak jeżeli przedstawia się pana twórczość, to zawsze przez pryzmat publicystyki, czy też raczej nawet jeszcze jakichś wydarzeń, które są z panem związane, to powoduje jakąś frustrację, czy nie?
To oczywiście, że dla pisarza to jest nieprzyjemne, bo ja się na głównie uważam za pisarza. Znaczy, czy ja w ogóle nie jestem rozpoznany w środowisku, to jest o tyle zabawne, znaczy też zabawne, za swój debiut, bo to jest moja dziewiąta książka, acz literacka, w sensie beletrystyki szósta. Za swój debiut dostałem Nagrodę Kościelskich, no, która jednak wtedy znaczące. Była najbardziej znaczącą, ewidentnie, ja nadal uważam, że jest na pewno jedną z bardziej znaczącą. Za mój tom opowiadań Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością dostałem Nagrodę Andrzeja Kijowskiego, którą też uważam. Za poprzedni tom opowiadań zostałem wyróżniony przez Fundację Kultury. Są bardzo różne jury, różne nagrody. Dostawałem te nagrody literackie, więc powiedzieć, że w ogóle nie funkcjonowałem, to jest przesada. Ale z pewnością nie funkcjonowałem w szerszym obiegu literackim z różnych względów. Ta książka jest taka najprostsza w sensie, najbardziej przejrzysta w sensie sposobu napisania. Oczywiście świadomie dokonałem takiego wyboru. I mam wrażenie, że jak dotąd jest najgłośniejszą dla tych z wszystkich książek, które napisałem i chyba będzie.
Dziękuję tak naprawdę bardzo za rozmowę.
Dziękuję
o książce,
bardzo.
Chociaż o książce tak naprawdę mówiliśmy najmniej, ale może o jakichś zjawiskach, procesach związanych z tą książką. Moim gościem był Bronisław Wilcztajn, autor książki Dolina Nicości. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję za wysłuchanie 62. odcinka podcastu Glosa. Najdłuższego odcinka, jaki dotychczas udało mi się nagrać, ale no, nie mogłem odmówić sobie przyjemności dłuższej rozmowy z Bronisławem Wilcztajnem. Czekam na wasze opinie, komentarze, pytania, sugestie. Adres mailowy glosa@glosa.info. Czynny jest oczywiście cały czas glosa@glosa.info. Możecie również wejść na stronę internetową podcastu www.glosa.info i tam zostawić swój komentarz. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia, mówi Paweł Adam Piotrowicz.